Dzień dobry. Nazywam się Mirella Piwiszkis i od 20 lat jestem menadżerem. Mam doświadczenie zarówno w korporacjach, jak i w prowadzeniu własnego biznesu. Jednak moją największą pasją jest wspieranie ambitnych osób w rozwijaniu ich karier. Dzięki temu firmy, z którymi współpracuję, mogą w pełni wykorzystać swój biznesowy potencjał. Do tej pory do roli menadżera przygotowałam już ponad 5000 osób. W podcaście Szkoła Menadżerów dzielę się aktualną, sprawdzoną w praktyce wiedzą, ale co chyba najważniejsze, gotowymi do użycia narzędziami. Jeśli jesteś menadżerem, właścicielem firmy lub po prostu marzysz o awansie, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Niemowlęta śmieją się średnio 400 razy dziennie. Osoby powyżej 35 roku życia już tylko 15. I do tego muszę Wam powiedzieć, że statystyka ta jest, jak każda zresztą, nieco przekłamana, ponieważ okazuje się, że właściwie głównie śmiejemy się w weekendy. Co oznacza, że w tygodniu, kiedy czas spędzamy w pracy, śmiejemy się mniej niż 15 razy. Wygląda zatem na to, że praca zmusza nas do powagi, a może nawet zabija chęć do wesołości. Moi drodzy, czy kiedykolwiek pośród swoich odpowiedzialności liderskich, a co za tym idzie kompetencji niezbędnych do przewodzenia zespołom, dostrzegliście, zdefiniowaliście, myśleliście o humorze? Czy pomyśleliście kiedykolwiek, że w napiętym już i tak grafiku warto znaleźć czas na to, by razem z zespołem po prostu się pośmiać? Dziś postaram się przekonać Was do tego, że warto, że liderowanie z humorem może mieć porównywalny wpływ na wskaźniki biznesowe, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, czy budowanie zespołu, porównywalne do zarządzania empatycznego, do leading with civility, o których opowiadałam w poprzednich odcinkach podcastu. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Zacznijmy, moi drodzy, od tego, dlaczego w ogóle warto się śmiać. I większość z Was zapewne spodziewa się, że przy śmiechu wydzielają się endorfiny. Zresztą w jednym z odcinków poprzednich tego podcastu opowiadałam Wam o tym, że wystarczy ułożyć usta w sztuczny uśmiech, a już nastrój nam się poprawia. Może być jednak dla Was zaskoczeniem, że kiedy tak naprawdę szczerze się śmiejemy, wydziela się również, uwaga, oksytocyna. Oksytocyna, czyli hormon miłości, ten, który pojawia się w trakcie karmienia dziecka, jak i ten, który łagodzi ból porodowy. I ta wybuchowa mieszanka, endorfin z oksytocyną, powoduje, że po kilku dobrych minutach śmiechu osiągamy stan porównywalny do haju biegacza. A zatem można bardzo szybko wywnioskować, że możliwość żartowania, śmiania się, lekkiego, humorystycznego podejścia do wydarzeń w organizacji może zwiększyć poczucie szczęścia Waszych pracowników, działa odstresowująco, zmniejsza napięcie mięśniowe, które jest konsekwencją takiej ciągłej gotowości pracownika do działania. No i jednym słowem, zwyczajnie powoduje, że mamy dobry nastrój. I myślę sobie, że to nie jest dla Was bardzo zaskakujące. Przejdźmy zatem do innych pozytywnych efektów pojawiania się humoru w miejscu pracy. Budowanie zespołu. Jak tutaj działa humor? Przypomnijcie sobie momenty, gdy wspólnie śmialiście się z bliską Wam osobą. Wspólny śmiech to jest wręcz intymne przeżycie. Pary, które nie są ze sobą szczęśliwe, prędzej zdecydują się na seks niż na wspólne 5 minut szczerego śmiechu. Dlaczego? Dlatego, że wspólny śmiech powoduje bardzo dużą bliskość i niezwykłe zaufanie. Nawet, słuchajcie, wspominanie chwil wspólnego śmiechu powoduje, że pary deklarują, że są o 23% bardziej zadowolone ze swoich związków. Także jeżeli wy jako liderzy stworzycie przestrzeń w zespole, aby były momenty wspólnego śmiechu, to przyspieszycie poczucie bliskości i zbudujecie zaufanie. Szybciej będą tworzyć się więzi między waszymi pracownikami. I to, co jest niezwykle ważne, to buduje się coraz większe poczucie przynależności do zespołu, co jest niezwykle ważne w pracy zdalnej. Jedna z moich mentee, dyrektorka w dużej korporacji, ostatnio na warsztacie właśnie z liderowania z humorem powiedziała: no tak, ale jak to zrobić w pracy zdalnej? My jak się z zespołem spotykamy na statusach, to na początku naturalnie żartujemy, śmiejemy się do bólu, jest to po prostu super, no ale ja potem muszę to ukrócić i przejść do meritum, bo mamy tylko godzinę. Więc Mirela, jak to zrobić? Troszkę mnie zatkało to pytanie, bo dla mnie odpowiedź była oczywista. Wydłuż status do 2 godzin. Skoro potrzebujecie, śmiać się więcej. I ona była niezwykle zaskoczona, ponieważ w ogóle nie przyszło jej to do głowy, by zaplanować czas po prostu na śmiechy, żarty i wspólnotę, szczególnie, że ma takie doświadczenie, że naturalnie, jak zaczyna się zespół spotykać, to zdalnie to tak za sobą tęskni, że zaczynają jednak od wspólnego śmiania się. No i teraz kto z was by pomyślał, żeby przeznaczyć i tak napięty czas na śmiechy? Nie myślcie o tym, że przeznaczacie ten czas na humor. Myślcie o tym, że przeznaczacie ten czas na budowanie zespołu, na budowanie przynależności, na zwiększanie więzi. Więź pracowników z zespołem, z organizacją, z firmą w obecnych czasach to jest luksus. Szczególnie jeżeli pracujemy zdalnie bądź hybrydowo. Więc mieć pracowników zdalnych, identyfikujących się z zespołem, to jest naprawdę bardzo duży bonus zarządzania z humorem. Przejdźmy krok dalej. Autorytet lidera, wizerunek lidera. Z humorem czy bez? Czyli jak humorystyczne podejście do zarządzania, pewnego rodzaju żartobliwość lidera może wpłynąć na wasz wizerunek? I teraz, moi drodzy, związek pomiędzy humorem a statusem jest tak silny, że osoby, które opowiadają zabawne i trafne dowcipy, są częściej nominowane na stanowiska, wiecie, takie przywódcze, kierownicze, przez swoich rówieśników nastoletnich czy dziecięcych. I ta tendencja nie znika w piaskownicy zwanej pracą. Wystarczy, moi drodzy, nakłonić pracownika, by przypomniał sobie momenty, w których jego kolega był zabawny. I natychmiast postrzeganie statusu, pozycji tego kolegi w zespole przez waszego pracownika rośnie. A zatem, moi drodzy, humor może wprost wzmocnić waszą pozycję. I okazuje się, że liderzy stosujący odpowiednie żarty są na dodatek postrzegani jako bardziej inteligentni, bardziej pewni siebie, a na dodatek kompetentni. Myślę, że ten związek pomiędzy humorem a inteligencją nie będzie też dla was zaskakujący. Szczególnie, że najbardziej zabawne żarty to są żarty sytuacyjne, w których trzeba wykazać się błyskotliwością umysłu, szybkim kojarzeniem, myśleniem syntetycznym, wyciąganiem wniosków i jeszcze należy ubrać to w odpowiednie zabawne słowa. Także wiemy, że ludzie inteligentni bardzo często bywają zabawni. Natomiast co z tą pewnością siebie? Słuchajcie, żeby żartować, szczególnie żartować w sytuacji tak poważnej jak praca, albo w trakcie wystąpienia publicznego, albo w trakcie spotkania biznesowego, trzeba mieć odwagę i pewność siebie. Jeżeli masz wysokie poczucie własnej wartości, to podejmiesz to ryzyko, bo masz do siebie zaufanie. I to stanowi bardzo duże wyzwanie u nas w Polsce. Ja pamiętam, kiedy po raz pierwszy pojechałam prowadzić warsztaty w Koście, pojechałam do Londynu i to było moje takie pierwsze zderzenie z menadżerami wyższego szczebla za granicą. I w trakcie wspólnego wieczoru oni się podzielili ze mną takim feedbackiem, że my Polacy jesteśmy bardzo mądrzy, jesteśmy naprawdę wybitnymi ekspertami w obszarze, w którym pracujemy, natomiast nie mamy luzu, jesteśmy niezwykle sztywni. I faktycznie jest tak, że wy wiecie już po moich podcastach, że jakby taki podstawowy poziom budowania autorytetu to jest nasza eksperckość. Przy czym nam w Polsce eksperckość kojarzy się z byciem poważnym. I wydaje nam się, że ten humor, jeżeli z niego skorzystamy, może nam trochę odebrać tej powagi eksperta. Jest dokładnie odwrotnie. Jeżeli jesteś ekspertem, pewnym siebie, masz bardzo dużą wiedzę, masz duże doświadczenie, wtedy dopiero możesz mieć do siebie dystans. Jeśli nie masz pewności, że jesteś ekspertem, czyli na przykład towarzyszy ci impostor syndrom, to bardzo rzadko pokusisz się na przykład o autoironię, o żart, właśnie z lęku, o swój wizerunek ekspercki. Dlatego też żart, zawsze ryzyko społeczne, trzeba mieć odwagę. Stąd 27% pracowników podziwia swoich liderów jedynie za sprawą tego, że używają humoru. No i jeszcze, słuchajcie, trochę indoktrynacji, wybaczcie, i za chwilę przejdziemy do tego, jak to robić. Czyli co jeszcze możecie zyskać dzięki wprowadzaniu do pracy zespołu humoru, ale również korzystania z tego zachowania przywódczego, które wspomaga zarządzanie ludźmi, bo humor jest pomocniczym zachowaniem liderskim. A mianowicie funkcje liderskie, wskaźniki biznesowe. Co stanowi dla was największe wyzwanie? Dla menadżerów, z którymi ja pracuję, najczęściej największym wyzwaniem jest motywowanie ludzi. I teraz, moi drodzy, mówisz, masz zespoły prowadzone przez żartujących liderów, są bardziej zaangażowane. Co więcej, pracownicy tuż po humorystycznej interwencji lidera dużo chętniej przekraczają swoje obowiązki, czyli wykazują się inicjatywą. Rodzi się w nich taka gotowość do tego, żeby zrobić więcej. A zatem naturalnie można powiedzieć, że dzięki temu, iż zarządzacie z humorem, produktywność waszego zespołu wzrasta. I faktycznie okazuje się, że mówimy o jakimkolwiek poczuciu humoru. Tak czy siak endorfiny, oksytocyna, więź, wspólnota, postrzeganie was jako inteligentnych, kompetentnych oraz pewnych siebie powoduje, że macie bardziej zaangażowane zespoły. No mam nadzieję, że was przekonałam do tego, że warto poświęcić energię i czas na to, by się tego nauczyć, ewentualnie przypomnieć sobie, jak to stosować. I teraz kilka takich wskazówek, jak zacząć wdrażać liderowanie z humorem. Zasada pierwsza. Każdy jest zabawny na swój sposób. I teraz bardzo ważne jest, żeby odkryć swój własny sposób. Jakbyście spojrzeli na bohaterów przyjaciół Kubusia Puchatka, każdy reprezentuje zupełnie inny styl społeczny, zupełnie inny temperament, ale każdy z nich jest zabawny. Mamy osiołka, malkontenta, narzekacza, niezwykle powolnego. I właśnie to, że zawsze narzeka i jest powolny, powoduje, że jest zabawny i czekamy, co wniesie zabawnego do historii. Po przeciwnej stronie jest tygrysek, który tylko robi hopsasa, hopsasa i on jest zabawny właśnie dlatego, że skacze na ogonie. Prosiaczek, który jest lękliwy, dzięki temu nas rozśmiesza. I mamy również dominującego, momentami pasywno-agresywnego królika, który swoimi komentarzami sarkastycznymi może, potrafi doprowadzić nas do łez. I teraz ważnym jest, żebyście wy jako liderzy odkryli, co w was jest zabawnego. I czasem wystarczy tę charakterystykę przerysować. Czyli jeżeli jesteście marudni, powolni i narzekający, to spójrzcie na to z dystansem i użyjcie tego do rozśmieszenia innych, a nie starajcie się być jak tygrysek i skakać na ogonku. Bo faktycznie bardzo często nam się podoba humor, do którego my nie mamy dostępu. I jeżeli będziecie udawać kogoś, kim nie jesteście, nie będziecie spójni, to może jedynie zagrozić waszemu statusowi. Ale jeśli zbudujecie to na spójnym, samoświadomym odnoszeniu się do swoich najbardziej widocznych charakterystyk, to jest to bardzo fajny pierwszy krok do tego, żeby liderować z humorem. Zasada druga. Warto poznać własny styl humoru oraz styl humoru, który towarzyszy członkom waszego zespołu, tudzież odbiorcom waszego humoru, bo oczywiście możecie wykorzystywać również na spotkaniach biznesowych czy prezentacjach. Są cztery rodzaje humoru, które wynikają z dwóch zmiennych. Po pierwsze, czy humor jest zorientowany na zewnątrz czy do środka, czyli tak naprawdę czy śmiejemy się z siebie, czy śmiejemy się z innych. No i czy ten humor jest bardziej życzliwy, czy bardziej oceniający, atakujący. No i w ten sposób mamy takie cztery rodzaje. Od razu wam powiem, że w notatkach do odcinka znajdziecie kwestionariusz, w którym będziecie mogli sprawdzić, na ile jesteście sprawni i na ile każdy z tych stylów jest wam bliski i wam odpowiada. Tymczasem pokrótce wam o nich opowiem. Po pierwsze mamy styl afiliacyjny, zwany humorem, również humorem partnerskim. No to jest właśnie ten styl, do którego was zachęcałam wcześniej, kiedy mówiłam o budowaniu zespołu. Czyli humor, który jest po prostu zorientowany na to, żeby stworzyć poczucie wspólnoty, żeby nas zjednoczyć we wspólnym śmiechu, żeby po prostu było dobre samopoczucie, czyli taki humor, gdzie nie śmiejemy się z nikogo, który jest na sali, a na pewno nie jesteśmy sarkastyczni, ale po prostu razem się bawimy. Dzięki temu możemy zmniejszyć napięcia, umocnić więzi w zespole. Już dużo o tym mówiłam. Natomiast jeśli chodzi o samego lidera, to jest wykorzystanie tego rodzaju humoru po to, by właśnie wzmocnić więzi pomiędzy członkami naszego zespołu. Tutaj od razu podpowiem, że warto pomyśleć i stosować tak zwane inside joke'i. Inside joke'i, czyli żarty, które może zrozumieć tylko członek zespołu. Badania pokazują, ale myślę, że badania nie są wam do niczego potrzebne. Dobrze wiecie, że inside joke natychmiast zacieśnia więzi i czujemy się jeszcze bardziej związani z zespołem. Mała uwaga. Inside joke'i, tak jak są bardzo budujące przynależność do zespołu, tak bardzo mogą spowodować poczucie alienacji kogoś, kto nie rozumie. Może to być osoba, która od niedawna jest w zespole. W związku z czym warto mieć taką czerwoną lampkę i na przykład wyjaśnić od razu tej osobie, która nie rozumie, po to, by po raz kolejny mogła następnym razem zaśmiać się z tego dowcipu. Co jeszcze możecie robić, żeby faktycznie ten humor afiliacyjny się pojawiał w waszej pracy? Mała podpowiedź. Wszelkiego rodzaju drobne komunikaty, które sobie przekazujecie, czy to na czacie, czy nawet czasem w kalendarzu, czy przesyłacie mailowo, można je przekazać w formie luźniejszej, delikatniejszej. Oczywiście trzeba przestrzegać zasad kultury. Oczywiście 10 razy się zastanowić, czy nie obniży to waszego autorytetu, tak? No bo moglibyście zamiast pisać sobie urlop, nie wiem, napisać od tego dnia do tego dnia jestem pijany, nie kontaktujcie się ze mną. No nie wiem, czy jak to zostanie w kalendarzu, to będzie to dla was dobre. Ale możecie na przykład wpisać mam urlop, w razie pożaru nie kontaktujcie się ze mną. Tak? I to już jest wprowadzenie takiego drobnego żarciku w komunikaty, które są codzienne, które mogą dotyczyć logistyki. Pomyślcie, czy możecie to zrobić. Albo na przykład nazwy sal konferencyjnych. Z racji zawodu bywam w wielu organizacjach i prowadzę warsztaty i spotkania i konsultacje i coachingi w różnych salach. I wszystkie nazywają się Nowy Jork, Miami, Warszawa, Łódź. Słuchajcie, a gdyby tak salę nazwać żartobliwie? Czarna dziura na przykład. Myślę sobie, że natychmiast, zobaczcie, gdzie jest dyrektor? W czarnej dziurze ma spotkanie. Mnie to rozbawiło, a wymyśliłam na bieżąco. Czy to świadczy, że jestem błyskotliwa? Nie wiem. Ale faktycznie jest taka firma, gdzie sala nazywa się Kajagugu. Gdzieś przeczytałam i bardzo mi się to spodobało, bardzo mnie to zainspirowało. Okej, czyli mamy ten jeden humor afiliacyjny, partnerski, po prostu razem dobrze się bawimy. I stosujemy żarty po to, żeby ludzi rozbawić. Drugi rodzaj humoru to taki humor, który ja bym nazwała humorem samowzmacniającym. Naukowo on się nazywa chyba humor w służbie ego, ale brzmi to fatalnie. W każdym razie o co chodzi w tym rodzaju humoru? Polega on na tym, że potrafimy śmiać się z siebie i potrafimy śmiać się z absurdów życia. To jest po prostu humorystyczne przyjmowanie, humorystyczne spojrzenie na zdarzenia nawet trudne, dzięki wychwytywaniu jakichś zabawnych okoliczności. I on służy do tego, żeby radzić sobie ze stresem, z trudnościami. Muszę wam powiedzieć, że osoby, które mają ten styl humoru jako dominujący, dużo rzadziej wykazują oznaki depresji, bo potrafią się wobec tego zdystansować. Więc z jednej strony wy jako liderzy możecie korzystać z tego rodzaju humoru, by wzmocnić pewność siebie i wzmocnić przywództwo. Natomiast chcę też powiedzieć, że możecie wykorzystywać ten rodzaj humoru po to, żeby złagodzić negatywne emocje w sytuacjach trudnych, których na pewno macie niemało, bo zmiany pędzą. Ja obserwuję tyle fuzji i tyle chaosu i tyle naprawdę frustracji u pracowników. I teraz słuchajcie, niezwykłe badanie. Bardzo mi się ten eksperyment podoba i myślę, że może być dla was inspirujący. wybory amerykańskie, które wygrał Donald Trump, wygrał z Hillary Clinton. Słuchajcie, no to nie były zwykłe wybory. No to jednak były wybory, gdzie chodziło o tożsamość, gdzie chodziło o wartości, więc były bardzo ważne. I w momencie, kiedy Donald Trump okazało się, że wygrał, to następnego dnia przeprowadzono eksperyment. Poproszono zwolenników, tych, którzy głosowali na Hillary Clinton, żeby powpisywali komentarze do wygranej Donalda Trumpa, przy czym jedną grupę poproszono o to, żeby te komentarze były humorystyczne, były żartobliwe. One mogły być ironiczne, sarkastyczne, ale żeby były żartobliwe. Druga grupa natomiast miała podzielić się swoją refleksją na temat tej wygranej. I słuchajcie, jest to niezwykłe, bo ci, którzy zostali zmobilizowani do szukania humoru w trudnej dla nich sytuacji, w momencie znalezienia tych okoliczności zabawnych, czuli się lepiej niż druga grupa. Ale to, co jest najważniejsze, po kilku miesiącach ponownie wrócono do tych osób i sprawdzono ich emocje związane z wygraną Trumpa. I okazało się, że pierwsza grupa nadal po kilku miesiącach czuła się lepiej z przegraną swojej kandydatki niż grupa druga. Czyli zobaczcie, podejście z humorem do rzeczy, które są trudne. Kurczę, nie wiem, od 2 miesięcy nie wiem, do kogo raportuję. Albo no, połączyliśmy się z tą firmą, ale nadal nie wiemy, kto kogo przejął i kto będzie zajmował najwyższe stanowiska. I teraz złagodzenie emocji poprzez humor jest trwałe. Czyli jeżeli od razu podejdziemy do tego z żartem, znajdziemy okoliczności, które są zabawne, to łagodzimy negatywne emocje trwale. Myślę sobie, że to naprawdę przydatna inspiracja. Ważny jest rodzaj żartu. Jeżeli chcemy faktycznie, żeby ludzie się lepiej poczuli, to ten żart musi być lekki i pozytywny, a nie pełen sarkazmu, frustracji i jadu, bo wtedy ludzie czują się gorzej. I tego typu żart częściej się pojawia w trudnych sytuacjach organizacyjnych. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę wam przekazać, moi drodzy. I to jest prawda absolutna. Nie można się śmiać i jednocześnie bać. Nie można się śmiać i jednocześnie bać. A więc jak jest stres, jak jest strach, to jeśli zmobilizujemy siebie i swój zespół, żeby się śmiać, to natychmiast przestajemy się bać. Okej, trzeci rodzaj humoru. Mój ulubiony humor autoironiczny. Autoironiczny humor, jakiego mamy reprezentanta, bo może w popkulturze poszukać, Chandler Bing, mistrz świata, który no, troszeczkę już był na granicy takiej, gdzie autoironia przechodziła w autodestrukcję, bo czasami wykorzystywał za dużo tych negatywnych komentarzy na swój temat, więc to jest od razu też dla was ostrzeżenie, żeby wasz dystans do siebie nie zamienił się w autodestrukcję. Ale faktycznie ja też już wielokrotnie mówiłam o tym, że vulnerability, czyli pokazywanie swoich słabości, szczególnie z dystansem, szczególnie z humorem, może absolutnie wzmocnić wasz wizerunek jako lidera pewnego siebie, a z drugiej strony zmniejszyć dystans pomiędzy wami a waszymi pracownikami. Do czego się warto dystansować, a do czego nie? W sobie. Oczywiście warto się dystansować do pewnych naszych zachowań, postaw, charakterystyk czy niekompetencji, które nie są istotne. I do tych warto podejść z humorem i je ujawniać z humorem, czyli Niemniej jesteście najlepsi z matematyki, no to możecie powiedzieć, że no nie, nie mam zdolności matematycznych, geometria mnie przerasta. I to jest dystans, który zawsze jest, znaczy może nie zawsze, ale taki dystans, który może być ciekawy. Natomiast jeżeli zamienicie to jeszcze na humor, czyli na przykład powiecie, okej, matematyka, nie wiem, umiem dodawać i odejmować, ale granice moich zdolności matematycznych wyznacza geometria. Troszeczkę bardziej zabawne i też przyciągające uwagę. Raczej nie dystansujemy się do własnych kompetencji, które są niezbędne w waszym zawodzie, czyli jeżeli pracujecie, jesteście statystykami, no to brak kompetencji w tym obszarze raczej nie powinien się pojawiać, nawet jeżeli opowiecie o nim z humorem. Z humorem możecie opowiadać o początkach swoich po to, żeby ludziom ułatwić wejście, przejście na przykład przez pierwsze błędy czy porażki. I jeżeli nie umiecie, nie jest to wasz preferowany styl, to podpowiadam wam taką regułę stand-uperów, zasada trzech. Ta reguła polega na tym, że wymieniacie trzy rzeczy, w których właśnie trzecia jest, nie wiem, zaskakująca, niespodziewana i właśnie humorystyczna. Czyli na przykład, nie wiem, jesteście na zdalnym spotkaniu, ktoś was pyta: Krzysztof, jesteś z nami? Jesteś z nami? A mówisz: tak, jestem. Zwarty, gotowy i w spodniach od piżamy. To zawsze działa. No i ostatni rodzaj, słuchajcie, humoru. No to jest humor agresywny, humor sarkastyczny. Jest to ten rodzaj żartów, w których jednak są ofiary. On jest generalnie szkodliwy, bo to jest kpina, to jest sarkazm, to są złośliwe, ironiczne komentarze. I kłopot polega na tym, że osoby sarkastyczne to są osoby ponadprzeciętnie inteligentne. I ludzie się fascynują tymi osobami. Ja też wam mówiłam, że w popkulturze właśnie bardzo wielu bohaterów jest zbudowanych na komunikacji pasywno-agresywnej, na komunikacji sarkastycznej, chociażby Gregory House. Natomiast pamiętajcie, że to jest zawsze czyimś kosztem. I najczęściej, znaczy nie zalecam stosowania humoru sarkastycznego wobec członków swojego zespołu. Nie zalecam stosowania sarkazmu, agresywnego humoru wobec kogokolwiek, kto jest odbiorcą, kto jest teraz z wami na spotkaniu. Natomiast muszę powiedzieć wam prawdę. Uwagi sarkastyczne zwiększają potencjał generowania kreatywnych pomysłów o 50%. Więc przed burzą mózgów możecie sobie zrobić taką sesję sarkastycznych żartów, nie z siebie, ale być może właśnie odnoszących się do obecnej sytuacji. Ja nawet właśnie na warsztatach z liderowaniu z humorem daję liderom, dyrektorom pewne rysunki. Rysunki zawsze są osadzone w realiach biznesowych, czyli to są sale konferencyjne, albo to jest jakieś spotkanie, albo ludzie czytają karteczki z idea boxów, czyli nawiązujemy do kultury organizacyjnej, do życia w biurze albo na spotkaniach zdalnych i ich zadaniem jest właśnie sarkastycznie, ironicznie, śmiesznie skomentować ten obrazek. I na początku w ogóle nie czują się w tym pewni, natomiast przy trzecim, czwartym, piątym obrazku bawią się przednio, a pomysły są coraz zabawniejsze, bo jak wiemy, endorfiny sprzyjają kreatywnemu myśleniu, a kreatywne myślenie powoduje, że coraz więcej endorfin się wydziela, więc jest to takie pozytywne sprzężenie zwrotne. Moi drodzy, zasada pierwsza: jesteś zabawny na swój sposób. Zasada druga: poznaj siebie, czyli sprawdź, który z tych humorów jest ci bliski, buduj na nim. Jak również trenuj humor, w którym nie do końca masz taką naturalną lekkość, ale wiesz już, do czego możesz wykorzystać i w jaki sposób, więc zachęcam do tego, żeby też tę kompetencję rozwijać. I zasada trzecia, jak już poczujecie, że jesteście dosyć sprawni w drobnych dowcipach, inside joke'ach, komunikatach, możecie iść bardziej hardkorowo. Czyli trzecia reguła takiego kształtowania podejścia humorystycznego do życia i pracy brzmi: przesuwaj granice, staraj się być bardziej bezczelny, to może za mocne słowo, ale ryzykuj, podejmuj ryzyko. I teraz opowiem wam historię z moich studiów. Kiedy to, no to były lata 90. Wszyscy absolutnie marzyliśmy o tym, żeby pracować w marketingu. Bo tam było śmiesznie, bo tam się zarabiało pieniądze, bo tam kultura była luźna, bo można było wieczorami pójść z kolegami na piwo. Więc każdy student psychologii prędzej czy później starał się o pracę w marketingu. I jedna z moich koleżanek faktycznie postanowiła zawalczyć o taką robotę i ogłoszenie, które było w gazecie jeszcze wtedy papierowej, z jednej z agencji takich dominujących i z sukcesem poszukiwali praktykantów i przede wszystkim podkreślali, że dlatego, że poszukują świeżości i świeżego spojrzenia. No i co zrobiła moja koleżanka? Moja koleżanka poszła do sklepu na Stawkach w Warszawie i kupiła tam białe, bawełniane majtki. I na białych, bawełnianych majtkach, jeszcze z metką, napisała z jednej strony: jestem świeża, a z drugiej strony dane teleadresowe. I nie dołączyła żadnego listu motywacyjnego, nie dołączyła żadnego CV, tylko wysłała te białe majtki. I co myślicie? Tylko ona dostała tę robotę. Żadne z nas. To jest ryzyko. To jest odwaga. Trzeba wiedzieć, znać kontekst, trzeba wiedzieć do kogo, trzeba wiedzieć w którym momencie, ale warto. I teraz słuchajcie, po latach, kiedy ja słuchałam wykładów masterclass właścicielki firmy Spanx, która jest milionerką, ponieważ jako jedyna chyba na świecie tworzy naprawdę wyjątkową bieliznę, niewidoczną i bardzo wygodną. Zdobyła swoje pierwsze zamówienie do dużej sieci sklepów. O tym opowiadała właśnie w tych wykładach masterclass. Poprzez bardzo podobne zachowanie, a mianowicie do zakupowca z tejże sieci wysłała jednego buta, żółtego Adidaska i dołączyła do tego kartkę. Właśnie próbuję włożyć stopę w drzwi. Czy znajdziesz dla mnie chwilę? Kochani, być może moja koleżanka ze studiów też już jest milionerką, skoro zrobiła podobny ruch 25 lat wcześniej. Moi drodzy, czwarta reguła, szacuj ryzyko, zawsze bądź ostrożny, 5 razy się zastanów i jak to podpowiedziała moja mentee z warsztatu, jeżeli masz wątpliwości, to zawsze na gębę, nic na piśmie. Kochani moi, mam nadzieję, że przekonałam was do tego, że humor może być bardzo poważnym game changerem w waszym liderowaniu w dzisiejszych czasach. Wszyscy możemy być zabawni, jeżeli my mamy z tym wyzwanie, to zachęcajmy przynajmniej naszych ludzi, żeby się śmiali. Łagodźcie wszystkie trudne sytuacje, które teraz się dzieją w waszej organizacji, poprzez podejście humorystyczne, budujcie zespół, kreujcie przynależność, ale budujcie również swój status jako osoby zdystansowanej do siebie, pewnej siebie, kompetentnej i inteligentnej. I tego Wam bardzo serdecznie życzę. Jak zwykle zapraszam na mirellapiwiszkis.com/80. Tam znajdziecie notatki do odcinka, jak również kwestionariusz stylów humoru z kluczem i szerszym opisem tychże właściwości każdego ze stylów. Dziękuję i zapraszam jak zwykle za tydzień.